Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Oczywiście zaprasza do tego i zachęca Andrzej Krystek. Dzisiaj rozmawiać będziemy o RODO. To jest dosyć gorące ostatnio hasło, ponieważ do tego się przyzwyczajamy, z tym się po prostu oswajamy przede wszystkim, a sporo mamy problemów jednak, zwłaszcza na linii, że tak powiem, klient, słuchacz szukający jakichś wyjaśnień, a firma, z którą ma się jakiś kontakt. A zatem będziemy rozmawiać o tym, jak te problemy dnia codziennego rozwiązywać, jak do nich podchodzić, bo strasznie zrobiliśmy się ostatnio pod tym względem ostrożni, dmuchamy na zimne, węsząc wszędzie, że tak powiem, podstęp i chęć skradzenia naszych danych osobowych. Właśnie o ochronie danych osobowych dzisiaj będziemy rozmawiać. W studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw są firmy, które bardzo dużo mają klientów i kontaktów, właśnie powiedziałbym wręcz masowo są odbierane i nawiedzane przez klientów, przez ludzi, którzy chcą wyjaśnić pewne sprawy. Zatem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Krystyna Michałek.
Dzień dobry.
I pan Artur Wadas.
Dzień dobry.
Z Wyższej Szkoły Gospodarki, która kształci menadżerów, również dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pracodawców i Przedsiębiorców. Jest pani Małgorzata Wojciechowska.
Dzień dobry.
Też właśnie te problemy są studentom wykładane, przybliżane, bo muszą się z tym oswajać już na etapie zgłębiania wiedzy. Jest pani Anna Garczyńska, druga instytucja, że tak powiem, która ma ogromną liczbę interesantów z PKO BP, czyli Polska Kasa Oszczędności, Bank Państwowy SA. I pan Marek Powała, ekspert właśnie w sprawie ochrony danych osobowych. Jak je chronić i czy te nasze zastrzeżenia, te nasze podejrzenia, ta nasza ostrożność jest wszędzie i zawsze na miejscu. Czy może rzeczywiście trochę, może odpuśćmy tę naszą ostrożność, bo jednak no, życie toczy się dalej. Kontaktować się trzeba, tylko tyle, że pod pewnymi względami stało się to trudniejsze czy łatwiejsze. Spróbujemy też na to pytanie odpowiedzieć, a o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, to najlepiej może świadczyć może ta krótka ankietka słuchaczy, którzy dzwonili do Polskiego Radia Pomorza i Kujaw właśnie w konkretnych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
Miałem delikatną kolizję, ewidentnie pani mi wjechała tyłem w mój samochód, w bok, małe uszkodzenie, ale zgłoszone zostało do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. I proszę sobie wyobrazić, że oni chcą ode mnie, jako poszkodowanego, w dokumencie tożsamości, żebym określił, rozumiem, imię, nazwisko, PESEL, jeszcze się zgodzę, ale dalej jest seria, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, data wydania, data ważności, prawo jazdy, imię, nazwisko, PESEL, numer prawo jazdy, data wydania, data ważności, kategorie, data nabycia uprawnień. Tu jeszcze brakuje mi tylko imię ojca i matki i kredyt mogą sobie wziąć bez problemu w banku. Czy aż tyle rzeczy od poszkodowanego muszą wymagać? Nie wystarczyłoby imię, nazwisko, ewentualnie rodzaj kategorii prawa jazdy, numer, seria dowodu osobistego, data wydania, data ważności, PESEL, to po co im jest, do czego im jest to potrzebne, jak ja byłem poszkodowany?
Ostatnio dostałam rachunek z Enei i chciałam skonsultować na infolinię. Zadzwoniłam na infolinię, bo no po prostu coś mi się w rachunku nie zgadzało. Pierwsze pani zdanie było, żebym podała numer PESEL-u. Ja powiedziałam, że nie podam przez telefon PESEL-u. No to nic nie załatwimy. Ja mówię, proszę pani, mam numer faktury, mam numer klienta, mam wszystko, co potrzebne. Nie, jeśli pani nie poda numeru PESEL-u, to nic nie załatwimy. Niestety musiałam zrezygnować, bo przecież nie będę przez telefon podawała swoich danych.
Mam wrażenie, że troszeczkę nam wszystkim, mówiąc brzydko i kolokwialnie, po prostu odbiło od momentu, kiedy weszło rozporządzenie Unii Europejskiej. Bo tak naprawdę z punktu widzenia przepisów prawa polskiego niewiele się zmieniło. Wszystkie te przepisy były, tyle zależy obostrzenia. Sankcje są wyższe i sprawa została nagłośniona. Natomiast ja ostatnio miałem też dosyć taki ciekawy przypadek, bo zakładałem konto w jednym z banków. Była promocja, z której chciałem skorzystać, natomiast w banku bezpardonowo zabrano mi dowód i postanowiono go zeskanować. Przy moich protestach usłyszałem, że takie są przepisy bankowe, na co ja protestując mówię, że przepisy ogólnopolskie, w tym wypowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest taka, że banki nie mają prawa kserowania i skanowania naszych dowodów bez naszej zgody, a jedynie ich obowiązkiem jest jakby zweryfikowanie tożsamości w momencie, kiedy przychodzimy, spisanie danych i tak dalej, natomiast nie dokonywanie kopii. Usłyszałem, że przepisy przepisami, ale ich przepisy bankowe mówią tak i tak. Tak jakby przepisy danego banku były ważniejsze od przepisów prawa. Skończyło się na tym, że pozwolono mi łaskawie napisać pismo do dyrekcji banku, która miała mi odpowiedzieć. Do tej pory tej odpowiedzi zresztą nie mam. Natomiast po powrocie do domu postawiono mnie przed ultimatum. Albo zakładam konto na zasadach, jakie bank określa, to znaczy ze skanowaniem dowodu, albo nie zakładam tego konta. Do dzisiaj odpowiedzi nie mam, natomiast po powrocie zacząłem troszeczkę szperać w internecie i co się okazało? GIODO zaleca, stwierdza, że kserowanie dokumentów według ich interpretacji prawnej przez banki jest niewłaściwe, niezgodne z przepisami prawa i nie należy tego robić, natomiast Zrzeszenie Banków Polskich twierdzi, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą to robić i de facto będą to robić, dopóki ktoś nie będzie na tyle zdeterminowany, żeby z taką sprawą pójść do sądu zapewne i żeby gdzieś się nie skończyło jakimś orzeczeniem. Natomiast wiadomo, że przy tak drobnej sprawie nikt z nas tego nie robić i tak naprawdę my wszyscy, no bo każdy z nas ma konto bankowe i zapewne każdy z nas miał skanowany i kserowany dowód, więc niezależnie od tego wielkiego hasła RODO, wszyscy po trochu tak naprawdę jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę wielkich firm.
No i takie właśnie dylematy musimy przeżywać codziennie jako klienci różnego rodzaju instytucji, banków i tak dalej, firm przede wszystkim usługowych, świadczących czy dostarczających nam gaz, prąd i tak dalej. No podejrzewam, że i nie mało kłopotów z tym mogą mieć i te same firmy, które muszą od klientów ściągać te dane, jakoś zidentyfikować rozmówcę, żeby udzielić informacji kompetentnej. I o tym właśnie chcielibyśmy porozmawiać, bo jest to temat bardzo ostatnio nośny. Oczywiście zapraszam Państwa też do udziału w tej audycji. Nasz telefon 52 345 50 90 oraz goście Polskiego Radia Pomorze Kujaw w studiu do Państwa dyspozycji. Spróbujemy odpowiedzieć na dręczące naszych słuchaczy pytania, ale jak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Pan Marek Powała ma duże doświadczenie.
Proszę Państwa, co do zasady, to powiedziałbym, że intencją ustawodawcy w obszarze unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych było ułatwienie nam życia właśnie w zakresie przetwarzania jakichkolwiek danych.
Intencja rozminęła się z
dokładnie, natomiast
piekłem była wybrukowana.
Praktyka no, dyktuje troszeczkę inne sytuacje. Ja myślę, że to są zaszłe uwarunkowania, chociażby ta sytuacja pierwszego przykładu, gdzie pan jest uczestnikiem kolizji. W wielu instytucjach do dzisiaj pokutuje tak zwane nadmiarowe zbieranie danych. Często te dane, jak tutaj też
to się może przydać.
Tak, rozmówca awizował, nie wiadomo komu i do czego są potrzebne. Ja nie chcę oceniać, bo nie znam zasad funkcjonowania. Każde towarzystwo, powiedzmy, posługuje się jakimiś tam algorytmami, które im ułatwiają likwidację szkody. Natomiast ja bym to odniósł do wielu innych naszych codziennych sytuacji w kontaktach z różnymi rodzajami instytucji czy urzędów.
Może odbierzemy teraz telefon w takim razie, bo dzwoni do nas pan Stefan. Halo? Halo, halo. Aha, tutaj. Tak, słuchamy. Halo? No chyba nie wyszło nam to łączenie, ale czekamy na kolejne telefony w takim razie w tej sprawie, bo zapewne jest to problem interesujący szersze grono naszych słuchaczy, którzy zwłaszcza muszą jakieś sprawy załatwiać na telefon w firmach usługowych, nieusługowych i tak dalej. No ale ten problem rzeczywiście jest głębszy, jak z tego wynika. O, jest pan Stefan, zobaczymy. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, dobrze, jest odgórne zarządzenie unijne o RODO. Dlaczego ośrodki pomocy społecznej dają takie pisma, że mogą oni dysponować za moją zgodą dane osobowe? To jest coś nie tak.
To jest taka zasada, rzeczywiście. Jest to zgoda, ale dorozumiana, domniemana, czy trzeba podpisywać świadomie i w pełni jakieś
tak,
zobowiązania,
ja to
a jeśli się nie podpisze, to się traci świadczenia?
A.
Jak to właśnie rozumieć? Najbliższe sprawy
to chyba w ZUS-ie. Ja mogę powiedzieć, jak jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ ZUS obsługuje bardzo duże grono klientów. Ponad obsługujemy 26 milionów i pracujących emerytów, i rencistów, ubezpieczonych, jak i również płatników. I rzeczywiście te dane, które gromadzimy, one są przetwarzane, ponieważ czy pracodawcy zatrudniający swoich pracowników, czyli ubezpieczonych, też przekazują nam dokumenty, czy też deklaracje, raporty imienne, zgłoszenie danego pracownika, więc tych danych ZUS, takich identyfikujących danego klienta, gromadzi bardzo dużo. Natomiast to wiadomo, że musimy dbać o bezpieczeństwo tych danych, czyli nie ujawniamy ich na zewnątrz w żadnych celach komercyjnych czy też marketingowych. Natomiast no, te dane, które są przetwarzane, wynikają z przepisów.
Ale właśnie ustawa. Co z tymi z kolei zgodami zainteresowanych, których danymi dysponujecie i przetwarzacie? Czy
to znaczy zgody my nie musimy mieć ze względu na to, że przepisy stanowią, że te dane gromadzimy i w jakim celu zbieramy te dane, tak? Ponieważ zajmujemy się poborem składek, wypłatą świadczeń, czy też właśnie wypłatą emerytur, rent, więc mamy to zapisane w ustawie, nasze cele, tak, gromadzenia tych danych i przetwarzania, dlatego nie potrzebujemy
nie
jakby
26
zgody, bo gdybyśmy mieli teraz wysłać informacje dokładnie do ponad 26, prawie 27 milionów osób z informacją, tak, że te dane przetwarzamy zgodnie z RODO, jakie to byłyby koszty, które musiałby budżet państwa sfinansować.
Ale
z
jak
tej
z
wysyłki,
kolei
tej
identyfikujecie
informacji.
Rozmówcę, który chce zasięgnąć informacji jakiejś osobie?
To znaczy tak, jeżeli klient dzwoni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i chce uzyskać ogólną informację, to nie ma takiej potrzeby, żeby identyfikować rozmówcę, tak? Bo ogólne informacje
tak.
Jak najbardziej możemy, natomiast najwięcej jednak odbierają tych telefonów pracownicy COT-u, czyli Centralna Obsługa Telefoniczna, i tam są jakby dwa sposoby uwierzytelniania. Jeżeli klient chce uzyskać ogólną informację, to tak jak mówię, nie ma potrzeby identyfikowania danego klienta, dajemy ogólne informacje. Natomiast w szczegółowej, identyfikujemy. I są dwa sposoby identyfikacji, czyli jeżeli na przykład klient ma założone konto na platformie usług elektronicznych, jak łączy się z COT-em, czyli z tą naszą infolinią, musi podać login do PUE, czyli na to swoje konto PUE, jak i również... To nie jest zastrzeżone, bo to on posiada. Tak. Zakładając konto na platformie usług elektronicznych, posługuje się loginem, jak i również hasłem, więc musi te dane podać. I my na podstawie tego wiemy, że to jest na przykład ten Kowalski, czy ten pan Iksiński. W ten sposób możemy go uwierzytelnić i pracownik, który już odbiera bezpośrednio rozmowę, konsultant, wie, że to jest ta konkretna osoba, ponieważ uwierzytelniliśmy go przez platformę usług elektronicznych. Natomiast jeśli klient nie posiada takiego konta, ale oczywiście zachęcamy wszystkie osoby, żeby takie konta na platformie usług elektronicznych zakładały, ponieważ mają dostęp do swoich danych bezpośrednio, wiedzą, czy pracodawca na przykład odprowadza składki,
czyli warto,
czy mają dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich, więc warto, zachęcamy wszystkie osoby, aby zakładały takie konta na platformie usług elektronicznych. Przypomnę jeszcze może, że każdy przedsiębiorca, każdy płatnik składek, który zatrudnia powyżej 5 pracowników, 5 ubezpieczonych, ma obowiązek posiadania takiego konta na platformie usług elektronicznych, stąd taki apel do tych osób, które nie mają, by sobie takie konto założyły. Ono oczywiście jest bezpłatne, a można bardzo wiele rzeczy zrobić. Można również zarezerwować sobie wizytę w ZUS-ie i nie czekać w kolejce. Natomiast drugi ten sposób, jak klient już nie ma tego konta PUE, nie założył sobie, wówczas pracownik tej infolinii Centrum Obsługi Telefonicznej zadaje dodatkowe pytania, na podstawie których może rzeczywiście zidentyfikować rozmówcę. I to może być na przykład podanie daty urodzenia, w zależności też z czym do nas klient dzwoni. Czy jest to ubezpieczony, czy jest to emeryt. Może na przykład zadać pytanie, w jakim terminie pan otrzymuje emeryturę, jaki oddział wypłaca panu emeryturę, numer na przykład świadczenia. Pytania kontrolne, które pozwolą zidentyfikować rozmówcę.
Ale właśnie pytania kontrolne to znaczy PESEL?
PESEL, tak, muszą być dane. Albo na przykład data urodzenia, imię, nazwisko.
Do więc PESELa zależności... zaraz wrócimy. Natomiast jak sobie radzi z tym bank?
Trzeba pamiętać, że ochrona danych osobowych to jedno. Dane osobowe klientów są największą wartością dla banku i stąd instytucje, wszystkie myślę, w tym oczywiście też finansowe, dokładają należytej staranności, żeby chronić te dane. Trzeba jednak wiedzieć również, że pracowników banku, instytucje finansowe, w tym banki, obowiązują inne prawa, w tym prawo bankowe, zachowanie tajemnicy bankowej i w zależności od tego, czy pracownik banku dzwoni do klienta, czy w drugą stronę klient dzwoni do banku, zawsze, w każdej sytuacji bank musi upewnić się, że rozmawia z właściwą osobą. I pytając, dzwoniąc do klienta, musimy upewnić się, że osoba, z którą rozmawiamy, nie uzyska od nas informacji objętych tajemnicą bankową. Stąd identyfikacja na podstawie numeru PESEL, imienia i nazwiska, także często daty urodzenia czy nazwiska pańskiego matki musi nastąpić, gdyż to są dane, które znane są osobie, która je posiada.
No właśnie, pamiętam, że rzeczywiście ja sam jak odbieram telefony jakieś z banku, to istotnie imię, nazwisko, data urodzenia, trzeba pamiętać jednak ją, a niekoniecznie numer PESEL-u, ale także i nazwisko nawet pańskie matki.
Tak, to są dane, które mamy w głowie. Na pewno osoba nieuprawniona takich danych od razu nam nie przekaże. Te dane mamy w systemie, w związku z tym dlatego je weryfikujemy i stąd te pytania.
I RODO nic tu nie zmieniło?
RODO w tym zakresie nic nie zmieniło.
Proszę państwa, jest to myślę taki problem, który u nas funkcjonuje od dawien dawna, a dopiero rozporządzenie RODO czy nowa ustawa wprowadziła taką sytuację, że my zaczęliśmy z większą ostrożnością właśnie podchodzić do przekazywania swoich danych osobowych. I co do zasady nie przekazujemy swoich danych osobowych telefonicznie, jednak ja apeluję o takie zdroworozsądkowe podchodzenie do tematów, skoro my mamy określony problem, który chcemy rozwiązać, nie mamy innej możliwości technicznej na przykład rozwiązania go inaczej niż telefonicznie, dzwonimy do instytucji, no to siłą rzeczy ta instytucja chce zweryfikować tożsamość rozmówcy, więc nie obawiajmy się pytań, bo te pytania z czegoś wynikają. Oczywiście ja tutaj powiedzmy obawy pani, od której oczekiwano numeru PESEL, również podzielam, bo każda z instytucji posiada taki zestaw pytań, tak jak przed chwilą tutaj pani powiedziała, które pozwolą zweryfikować, więc jeżeli druga strona obawia się o podanie numeru PESEL, no to można zadać pytanie, to poproszę to, co pani tutaj z ZUS-u mówiła o datę urodzenia, tak? Czy inne dane, które nam pozwolą zidentyfikować osobę. Także ten zestaw pytań w zakresie identyfikacji, zakładam, że każda instytucja ma tak szeroki, że na pewno taką identyfikację i potwierdzenie tożsamości można swobodnie telefonicznie przeprowadzić, nie narażając, no powiedzmy sobie, tej drugiej strony na obawę ujawnienia. Aczkolwiek to jest taka trochę, też bym powiedział, i to, co cechuje większość, nadinterpretacja, tak, w wielu zakresach udzielania tutaj informacji o naszych danych osobowych.
Zwłaszcza jeśli my dzwonimy do tej instytucji, bo ona posiada nasze dane, więc nie obawiajmy się ewentualnie. Chociaż nie jest to takie wszystko jasne i oczywiste. Staram się to właśnie wyjaśniać w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Właśnie kwestie tego numeru PESEL. Czy można, dozwolone jest żądanie numeru PESEL-u od rozmówcy telefonicznego przez różnego rodzaju służby, w tym przypadku Enei, ale także i bankowe oraz inne. Przy telefonie w Warszawie pani dyrektor Monika Krasińska z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odpowiedź nie może być wyłącznie zero-jedynkowa. To wszystko zależy od konkretnych okoliczności. W istocie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli RODO, wskazuje, że dla takiego krajowego numeru identyfikacyjnego o zasięgu ogólnym, jakim w Polsce jest PESEL, muszą być stworzone odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób. Albowiem taki numer przez swą unikalność umożliwia łączenie informacji o nas z absolutnie wielu baz.
Tam jest data urodzenia też.
Tam jest też data urodzenia, płeć. To szczególny numer. I mamy prawo oczekiwać jako obywatele, ale też jako strony umowy, że taki numer będzie rzetelnie przetwarzany i jak najlepiej chroniony. Czy zatem w ramach różnych praktyk podmiotów taki numer może być pozyskiwany? I tutaj wszystko, tak jak powiedziałam na początku, zależy od tego, w jaki sposób umawiamy się z konkretną stroną umowy. Bo bardzo często podpisujemy umowy, czy oświadczenie różnego rodzaju usług energetycznych, czy bankowych. I w ramach tych umów przyjmujemy także określone rozwiązania, które nam proponują strony tych umów. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o banki, to często banki wprowadzają takie dodatkowe rozwiązania mające na celu chociażby sprawdzenie, czy osoba rzeczywiście zleciła przelew właściwa, uprawniona, upoważniona, weryfikują dodatkowo rzeczywiście telefonicznie swojego klienta.
Najczęściej pytają o datę urodzenia.
Najczęściej pytają o datę urodzenia, ale też pytają o bardzo różne dodatkowe dane, które są znane, powinny być znane wyłącznie osobie, która taką umowę z bankiem podpisywała i takie zlecenie wydawała.
Na przykład imiona rodziców,
a na przykład nazwisko panieńskie matki, które bardzo często jest takim hasłem, które otwiera te pierwsze drzwi w weryfikacji tożsamości osoby i badaniu, czy rzeczywiście jest to osoba uprawniona. Więc czasami taki PESEL jest pozyskiwany także dla bezpieczeństwa klienta, dla zapewnienia ochrony jego interesów. Bo czym innym jest, kiedy dzwoni do nas bliżej niesprecyzowany podmiot i oczekuje, iż przedstawimy mu swój PESEL i powołuje się, że jest stroną umowy, a czym innym jest wykorzystywanie pewnych narzędzi technologicznych, między innymi takich rozwiązań jak linia telefoniczna konkretnej strony umowy, celem chociażby zweryfikowania pewnych sytuacji, które mają związek z naszą umową. I tutaj administrator, chcąc chronić także nasze interesy, czyli nie udostępnić osobie nieuprawnionej tych informacji, pozyskuje dodatkowe dane osobowe. Czy musi być to zawsze PESEL? Nie zawsze musi być to PESEL. Mogą być to różne inne dodatkowe dane. Wszystko zależy od tego, jakie zostaną przyjęte kryteria proporcjonalności przy budowaniu tego typu kontaktu z klientem. I tutaj RODO rzeczywiście wskazuje na potrzebę przeanalizowania, czy te dotychczasowe rozwiązania, które były przez nas używane, są skuteczne, są proporcjonalne, są konieczne. Ja przypominam, że jeżeli chodzi o PESEL, to nie zawsze znajomość PESEL-a cechuje tylko osobę, która jest jej posiadaczem. Przecież wystarczy spojrzeć w Krajowy Rejestr Sądowy, gdzie PESEL-e są jawne. Prezesów spółek, członków zarządu, prokurentów. Wystarczy też zwrócić uwagę chociażby na podpis elektroniczny. Podpisując się elektronicznie w jakimś dokumencie elektronicznym i przekazując tę informację dalej, de facto upubliczniamy też swój PESEL, ponieważ w warstwie podpisu elektronicznego jest PESEL jawny dla tego, który korespondencję otrzymuje, co zresztą było przedmiotem wielu wytyków kierowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i aktualnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więc ten PESEL nie zawsze jest tym jedynym identyfikatorem, który obok imienia i nazwiska bezpośrednio pozwala na pełną identyfikację osoby i uznanie, że jest tą, za którą się podaje. No PESEL naszych bliskich jest nam znany, prawda? Więc tutaj administratorzy muszą się zastanowić, czy ten PESEL jest rzeczywiście tym koniecznym identyfikatorem. Jeżeli tak, czy nie powinien on być jednym z wielu dodatkowych elementów dla zweryfikowania faktycznej tożsamości strony umowy, albo też, czy nie zastąpić tej informacji innymi, znanymi klientowi, aby nie doprowadzać do powstania chociażby tego typu wątpliwości po jego stronie.
Ale wątpliwości mamy sporo, ponieważ, no cóż, system się właściwie niedawno tak dokładnie urodził, a teraz się po prostu dociera i to chyba musi potrwać. I co o tym sądzi pan Arnold Paszta, ekspert też właśnie ochrony danych osobowych? Halo?
Tak, tak, słucham. Dzień dobry państwu.
No właśnie, mamy sporo tych przeszkód, mamy sporo jeszcze tych jakby miejsc nieprzetartych, niezbyt dobrze funkcjonujących właśnie w systemie ochrony danych osobowych, a zwłaszcza w kontaktach z firmami, z instytucjami, które muszą się posługiwać, muszą zidentyfikować rozmówcę, który zadaje pytania dotyczące jego spraw.
To znaczy, uważam, proszę państwa, że też sprawa jest bardzo medialnie rozdmuchana, bo ja rozumiem, że ochrona danych jest bardzo istotną sprawą, jednakże no tu według mnie nic się tak za bardzo nie zmieniło między 24 a 25 maja. I należy po prostu oprócz tak głębokich procedur, które są stosowane w jednostkach organizacyjnych, również zdrowy rozsądek zachować. I w zależności od tego, jakimi danymi będziemy obracali, czy to będą dane szczególne, czy dane zwykłe, należy podjąć stosowną weryfikację osoby, która dzwoni.
Ale wie pan, licho nie śpi. Ludzie są przestraszeni możliwościami, zwłaszcza hakerów, którzy potrafią no, cuda dokonywać.
Oczywiście, oczywiście, ale też należy mieć na względzie to, że osoba, która chociażby dzwoni do jakiejkolwiek instytucji z pytaniem chociażby o zaległości, o rachunki, o cokolwiek innego, no musi mieć tą świadomość, że osoba, która będzie udzielała tejże informacji, musi pewne rzeczy zweryfikować, bo to będzie z dobrem dla niej, bo nikt nie chciałby, aby na przykład o jego zaległościach gdzieś się ktokolwiek dowiadywał, czy o zaległościach płatności składek ZUS-owskich. I tutaj uważam, że weryfikować trzeba. Jak najbardziej.
Zwłaszcza jeśli dzwonimy do tej instytucji i wiemy, do kogo dzwonimy. Inaczej jest, jak ktoś dzwoni do nas.
Oczywiście, wtedy uważam, że mamy pełne prawo dokonać zwrotnego telefonu na numer, który jest wskazany na stronie internetowej danej instytucji. Ale jeżeli my dzwonimy do banku, chcąc się dowiedzieć o pewne tam elementy naszego konta, to bank jak najbardziej ma prawo i obowiązek zweryfikować dzwoniącego.
Dla naszego dobra zresztą.
Dysponuje. Dla jego dobra. Oczywiście, że tak. Podobnie, jeżeli będziemy dzwonili na przykład do elektrowni, do jakiegoś punktu obsługi klienta i będziemy chcieli się dowiedzieć o naszych zaległościach, no osoba musi zweryfikować. No nie wiem, czy ktokolwiek by chciał, aby uchodząc za osobę poważną gdzieś tam na mieście wynikło, że taka osoba poważna, no a ma jakieś tam bzdurne zaległości i odetnął mu prąd.
No wiadomo, także tutaj pan Arnold Paszta ma właśnie bardzo dużo racji, mówiąc o tym, że zależy kto dzwoni, gdzie dzwoni i jak pyta i o co pyta, prawda? Bo bez danych jakichś, którymi musimy się wylegitymować, no trudno, żeby ktoś po drugiej stronie przewodu symbolicznego, bo teraz już nie ma przewodu generalnie, chciał z nami rozmawiać i jakieś wrażliwe dane przekazać. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
mamy kolejne telefony, w takim razie spróbujemy odebrać. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie pytanie i taką odpowiedź do was.
Troszeczkę ciszej, jeśli można, bo tam jakieś sprzężenie mamy, dobrze?
Okej.
Tak, słuchamy.
Po prostu zachować taki system, jak na Zachodzie. Likwidować dowody osobiste z danymi osobowymi.
No tak, ale czy to nam jeszcze bardziej nie utrudni życia? To też trzeba wziąć pod uwagę.
No ale teraz też utrudnia, bo żeby cośkolwiek, tak ten pan poprzednio gadał, to człowiek jest kwalifikowany przez niekompetentnych nieraz, nawet urzędników. Mhm. Są dane wypływane, przedawane, a później są udostępniane innym bankom, którzy też niekompetentni ludzie pracują w bankach i jakieś dostają później do zapłaty tak zwane kredyty.
Ja myślę, że politycy już myślą nad tym, jakby ewentualnie ten system zreformować się o to różnych tylko, systemach.
To tylko taki raj, tylko w Polsce jest. Takie mamy w Polsce prawo, że przestępca czuje się bezpieczniej niż obywatel. Przestępca może liczyć na wszystko. Na ładny, łagodny wyrok kary i na różne konsekwencje nie może liczyć. Czyli
no
nie
fakt, że troszeczkę wykraczamy jakby poza ramy naszych dzisiejszych rozważań
no
na
tak,
antenie,
ale
rzeczywiście konsekwencje tak, są różnego rodzaju.
Teraz przypadek tego pana, co go urzędnik uśmiercił, jakie miał problemy.
No tak. Pomyłki się zdarzają.
Jakby pan się odniósł do tego, panie rektorze, czy któryś inny z urzędników, czy nawet posłów, niech by trafiło na jakiegoś senatora. Przykładowo. No, obojętnie z jakiej opcji, mnie to nie obchodzi opcja. I albo posła. Jego urzędnik by uśmiercił. Albo na niego dowód zrobione kredyty. Jakie działanie by było? Natychmiastowe.
To jest przewidziane postępowanie z pewnością.
No, jest natychmiastowe. A facet, który dzwoni do banku i blokuje wszystkie dane swoje, numer kont, numer kart kredytowych, no to ile to musi trwać? I później musi udowadniać, że on nie brał tego kredytu? Mhm. Przed bankiem, a bank nie interesuje go, czy brał, czy nie, ma płacić.
Pomysłowość ludzka nie zna granic, jak się okazuje,
że rzeczywiście. Banki też są trochę winne tego wszystkiego.
No też starają się dbać o swój i nasz interes, no bo istotnie...
Ale przeważnie nie nasz, panie redaktorze, oni przeważnie o swój interes.
No nie, nasz też, pójdzie zła renoma w świat, no to wtedy nie wiem, czy to się na kondycji banku nie odbije w jakimś momencie.
W kraju szła renoma Amber Gold i co ludzie robili? I nadal
no to była piramida finansowa, wiadomo.
No i nadal byli nabijani.
Już było kilka innych po drodze. Także i naiwności ludzkiej jest dużo i na tym właśnie głównie żerują wszelkiego rodzaju oszuści.
No i właśnie te hieny cmentarne, które chcą nie zapracować ciężko na kawałek chleba, tylko wykorzystać sytuację ludzi słabych.
I po to właśnie jest ten cały budowany system ochrony danych osobowych. Strzec tego jak źrenicy oka, ale też bez przesady, bo zapętlimy się wtedy.
Być może słuchają nas parlamentarzyści i pomyślą, jak jeszcze można tutaj zadbać bardziej o bezpieczeństwo klientów.
No zwłaszcza, że my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego dowodu osobistego. Kiedyś to była forma, wiadomo, książeczkowa, teraz jest coraz prostsza, ale jednak jak mamy papierek, bumagę, jak to się mówi, to czujemy się pewniej, tak? Halo?
Wystarczyło kajet mieć i zapisać i wszystko grało.
No tak. No.
Dzisiaj komputery, czy w ogóle przewyższają to wszystko, ale korzystają, tak jak pan poprzednio powiedział wcześniej, hakerzy korzystają na tym.
No właśnie, komputery są wspaniałe, ale jednocześnie, co tu dużo mówić, są bardzo wrażliwe właśnie. Internet, telefony, to są środki niezwykle cenne, ułatwiające nam życie, ale też
To sami się pogłębiliśmy w ten kres.
Bardzo wrażliwe na nieuczciwość różnego rodzaju użytkowników. Właśnie jak pan powiedział, kiedyś to musiał się jednak trochę natrudzić oszust, a teraz zna się na elektronice.
Jeden z celów RODO było właśnie też zapobieżenie takim sprawom jak kradzież danych przez internet, przez media społecznościowe, żeby każdy czuł się bezpieczniej, dlatego też wprowadzono różne mechanizmy. Te mechanizmy dopiero są dopracowywane.
Tak, to się dociera
też, tak, i ludzie muszą mieć świadomość, że to ma działać na ich korzyść.
W ZUS-ie rzeczywiście... Tych doświadczeń jest dużo już,
w ZUS-ie,
ale nadal
praktycznie
się.
Już od momentu wprowadzenia ustawy o ochronie danych osobowych w 1997 roku poprzez naszą ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziliśmy takie mechanizmy, które w związku z wejściem w życie RODO nie musiały być mocno zmieniane.
Czyli byliście gotowi już?
Byliśmy gotowi. Mamy polityki bezpieczeństwa informacji, obszary chronione, dostęp do pewnych informacji tylko dla określonych grup pracowników, a dostęp osób z zewnątrz jest ograniczony bardzo wysoko. tylko do odpowiednich instytucji oraz klientów, którzy nam te informacje przekazali. I właśnie do tego służą takie mechanizmy uwierzytelniania, jak ten PESEL, który tutaj był wskazywany. Ja się z ekspertami zgadzam w pełni, że to ma właśnie służyć bezpieczeństwu. To nie jest...
Ale jakie doświadczenia ZUS-u są? Z czym, że tak powiem, jeśli to oczywiście można zdradzić ewentualnym oszustom słuchającym audycji, z czym ewentualnie są największe kłopoty, jeśli chodzi właśnie o dosieranie tego systemu, kontaktów, zwłaszcza z klientami, którzy chcą uzyskać jakieś informacje, no i niekoniecznie wchodzą na polecane przez panią Krystynę konta.
Platforma usług tak, elektronicznych.
Platforma powinna być przede wszystkim wykorzystywana do kontaktu z klientami, ponieważ komunikacja telefoniczna zawsze była, jest i będzie wrażliwym miejscem tego styku klienta, który po pierwsze chce załatwić właściwie swoją sprawę, oraz oszusta, który poprzez tą drogę komunikacji chce wyciągnąć dane. Dlatego też my po drugiej stronie bronimy się przed tym, pytając się o różne sprawy, ale zachęcamy do innych form komunikacji, które są właściwsze, typu pismo, osobista wizyta, czy poprzez właśnie platformę.
Ale to wydłuża z kolei załatwienie sprawy, nie?
Tak, tylko mamy właśnie od tej strony bezpieczeństwa, o którym rozmawiamy.
Że jesteśmy bezpieczniejsi.
Pewność, że właściwa osoba otrzymała właściwe informacje i przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Odbiorę telefon tylko. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką prośbę o poradę. Co powinna zrobić osoba, która jest nękana telefonami od z tak zwanych call centers, od firm sprzedających jakieś tam produkty czy usługi i powiedzmy te firmy pozyskały w jakiś sposób dane i nie chcą w żaden sposób zaprzestać tej swojej działalności i nękania tymi telefonami.
Czy RODO też to jakoś reguluje? Ustosunkowało się do tego problemu? Bo to jest rzeczywiście problem naszych czasów.
Jest to, proszę Państwa, problem. Słynne telefony najczęściej o poranku informujące nas o wygraniu odkurzacza czy innego atrakcyjnego towaru, tak, ale pod warunkiem, że gdzieś tam pójdziemy i w czymś będziemy uczestniczyli. Tutaj też jest, proszę Państwa, RODO normuje te sytuacje, ale to, co o czym my nawet mówimy, na to potrzeba czasu.
Z jaką skargą?
Proszę Państwa, ewentualnie do kogoś. W momencie, kiedy otrzymujemy taki telefon, to z drugiej strony powinniśmy otrzymać informację tak zwanego obowiązku informacyjnego, a więc określenie administratora. Kto jest administratorem danych i do kogo my możemy się zwrócić, żeby więcej takich telefonów nie otrzymywać, prawda?
Tylko, że to są firmy nieuczciwe i one wręcz podają fałszywe dane. Także nawet przedstawiając się, podają jakieś nieprawdziwe informacje, podają nieprawdziwą nazwę firmy, która nie istnieje w ogóle. I w ogóle, po prostu człowiek jest bezsilny zupełnie.
Ja sądzę, że powinna ścigać to policja. Musielibyśmy poprosić policję. Czy zajmuje się w ogóle takimi sprawami?
No właśnie, ja byłam na policji i nie chcieli się tym zająć. I także wysyłałam skargę do GIODO i GIODO także się nie chciało zająć, ponieważ ja nie byłam w stanie właśnie dostarczyć wszystkich danych tych osób, które dzwonią.
A jest przecież przepis mówiący o tak zwanym uporczywym nękaniu.
No można tak, tylko że podciągnąć po prostu... To w praktyce nie działa, bo ja mam nawet mogę udostępnić, mam na piśmie odpowiedź z GIODO, że skoro nie jestem w stanie podać danych firmy, która mnie nęka, to GIODO nie jest od ustalania danych. Tak, tylko że ja jako osoba prywatna mam tylko numery telefonów, które mi się wyświetlają, które do mnie dzwonią, a nie mam danych, to organy państwa powinny
ustalić. A organy ścigania nie są w stanie tego rozwikłać? Skąd?
No nie chcą po prostu.
Nawet
tak?
mając podane na talerzu dane jakieś... numery i tak dalej?
No nie. Właśnie nie chcą się tym zająć. A przecież wszystkie numery są w tej chwili rejestrowane. Każdy numer jest powiązany z jakąś to firmą czy osobą konkretną, tak? Bo nie ma już numerów takich na kartę zupełnie nierejestrowanych, niewiadomego właściciela. W związku z czym dla organów państwa to powinno być proste i powinno państwo jakoś sobie z tym radzić, no ale niestety sobie nie radzi, dlatego...
Potraktujmy to jako inspirację do kolejnego tematu dotyczącego GIODO, ale właśnie w tym aspekcie ścigania różnego rodzaju nieuczciwych firm, oszustów, posługujących się właśnie naszymi danymi, a jednocześnie wykorzystującymi głównie telefony, bo to telefon komórkowy szczególnie dotyczy, ale też i innych form.
A być może któryś ze słuchaczy miał też taką podobną sytuację i udało mu się rozwiązać problem, więc proszę podzielić się razem z nami.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zaraz kolejne telefony odbierzemy. Tylko mam właśnie pytanie, jak z kolei z tymi problemami mogą sobie radzić mniejsze firmy? Bo ja rozumiem, że korporacje wielkie, wielkie firmy z 26-milionową na przykład klientelą jak ZUS, to sobie muszą radzić to jakoś systemowo z tym problemem. A te mniejsze firmy, jakieś prywatne, niekiedy rodzinne, mogą mieć też spore problemy z RODO.
Na przykład Wyższa Szkoła Gospodarki, w świetle tutaj moich przedmówców, jest oczywiście firmą dużo mniejszą, tak? Bo pomijając to, że jest uczelnią, prowadzi również inne działalności poza działalnością w zakresie szkolnictwa wyższego. I tutaj uczelnia również na bazie już wcześniej obowiązujących przepisów stworzyła sobie system wszelkich możliwych zabezpieczeń, które gwarantowały bezpieczeństwo tym danym osobowym, które pozyskujemy i których jesteśmy administratorem. Głównie są to dane rekrutowanych studentów.
O właśnie, najwięcej i najczęściej to są rekrutowani studenci z Ukrainy, często z zagranicy.
Tak, nie tylko z Polski oczywiście, tak, z bardzo wielu krajów. Te dane mamy, jest to nasz punkt honoru i zresztą działamy również zgodnie z przepisami, więc
trzeba jeszcze się porozumiewać w językach obcych.
Ale to już inna sprawa.
Natomiast, po ukraińsku najczęściej.
Natomiast dane osobowe są u nas jak najbardziej bezpieczne, zarówno pod względem elektronicznym, gdzie
mamy... A bywają jakieś problemy z tym?
Nie spotkaliśmy się. Wprowadzenie RODO było dla nas taką dobrą sytuacją, która umożliwiła nam jakby powtórne spojrzenie na ten system naszej ochrony danych osobowych. I tutaj uporządkowaliśmy sobie pewne rzeczy, które musiały zostać dodane jakby do tego całego systemu naszego w związku z nowymi przepisami. Została przeprowadzona dokładna analiza i powołany oczywiście inspektor ochrony danych osobowych, co w niektórych firmach nie jest obowiązkiem. Natomiast dla uczelni był to obowiązek ze względu na przetwarzanie tych danych szczególnych, tak
bo
zwanych...
właśnie firmy najczęściej te większe powołują inspektorów, tak jak
tak jest.
W ZUS-ie.
W ZUS-ie jest od bardzo dawna. Tak.
Jest to obowiązek ze względu na masowe przetwarzanie danych osobowych lub też ich charakter, czyli tak jak na naszej uczelni w związku z prowadzoną jednostką medyczną, Akademickim Centrum Medycznym, dane szczególne, potocznie mówiąc wrażliwe. I tutaj my ten obowiązek mieliśmy i ten inspektor został u nas powołany. Ponadto uczelnia, jak każde przedsiębiorstwo, ma też swoich kontrahentów i osoby, z którymi się kontaktuje tutaj też. Obowiązek informacyjny. Nie mówię tutaj o zgodach, o których jeden pan wspominał. Myślę, że to chodziło właśnie o spełnienie obowiązku informacyjnego bardziej niż o wyrażenie zgody na to, żeby MOPS na przykład przetwarzał dane tego pana. To bardziej informacja też, o tym, jakie...
Tak, myślę, że to tak chodziło właśnie o ten obowiązek. Dostał pan klauzulę informacyjną i
myślę, że
że musi wyrazić zgodę, a tam było napisane, że są przetwarzane jego dane.
Tak jest. To wynika tylko po prostu
wyciągnął tylko i zrozumiał to, co akurat wydało mu się podejrzane.
Prawdopodobnie tak. Natomiast tutaj te obowiązki informacyjne firmy spełniały, co państwo na pewno w swoich skrzynkach mailowych dostrzegli, pod postacią bardzo dużych ilości maili informujących o tym, że ktoś jest administratorem danych osobowych, które osoby, do której skierował daną informację.
No ja wiem, że nie wyczerpaliśmy tematu dziś, ale będziemy wracać do tego problemu, choćby nawet w aspekcie, o którym wspomniała nasza słuchaczka, ścigania sprawców uciążliwości z tym związanych.
No póki co chyba najprościej, przepraszam, zablokować po prostu dany numer w telefonie, żeby ustrzec się przed tym nękaniem. i druga o
to... Ale to nie jest takie proste. I o tym też myślę, że kiedyś porozmawiamy, a tymczasem dziękuję za uwagę i również gościom w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw byli tu pani Krystyna Michałek, pani Małgorzata Wojciechowska, pani Anna Garczyńska, pan Artur Wadas i pan Marek Powała, a za uwagę dziękuję Andrzej Krystek.
Dziękuję.